Poranek Wnet, jest godzina 9:16, trzecia godzina poranka. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania nas. Warszawa 87.8, Kraków 95.2, wnet.fm na całym świecie, a może i jeszcze dalej. A w naszym studiu kolejny gość, pan Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Panie ministrze, czy ta konferencja bliskowschodnia nam się opłaciła, skoro przebiło się głównie słowa dla nas niesympatyczne?
Proszę oddzielać konferencję bliskowschodnią, która miała swoją agendę, od zdarzeń, które miały miejsce obok konferencji bliskowschodniej. Ta wypowiedź premiera Izraela Benjamina Netanyahu nie miała miejsca na konferencji bliskowschodniej, tylko przy okazji realizowania jakiegoś prywatnego planu pobytu w Warszawie. Zresztą potem dementowana i przez ambasador Izraela, i przez samą kancelarię premiera Netanyahu. Natomiast no, mamy do czynienia z nową sytuacją w związku z wypowiedzią pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, na którą musimy oczywiście zareagować. Natomiast wracając do pytania o opłacalność konferencji bliskowschodniej, jak najbardziej. Uważam, że Polska coraz silniejszą rolę odgrywa w polityce międzynarodowej. Powinna być miejscem spotkań, gdzie świat się naradza w sprawie rozwiązania problemów w jednym z najbardziej istotnych regionów świata. Mamy też swoje interesy z tym związane. Mamy interesy, chcielibyśmy mieć interesy gospodarcze z tak ważnymi krajami, jakie właśnie na Bliskim Wschodzie są, a z powodu wojen domowych, wojen między państwami nawet, one nie są możliwe. Chcielibyśmy, żeby było mniej terroryzmu, bo obywatele polscy też w zamachach terrorystycznych giną, a wylęgarnia, można powiedzieć, źródeł tego terroryzmu jest właśnie w tamtym regionie świata. Chcielibyśmy, żeby Europa się nie rozpadała i żeby zagrożenie imigrantów ekonomicznych i uchodźców nie wzrastało w Europie, bo to jest też w naszym interesie, a wzrasta dlatego, że tam są wojny, że tam jest niepokój, że tam są wojny domowe. Więc nasza chata nie jest z kraja i te problemy bliskowschodnie są również naszymi problemami, a nie tylko problemami amerykańskimi.
Wydaje się, że polskie elity polityczne wielokrotnie mówiły o tym, że Izrael jest dla nas bardzo ważnym partnerem, że chcemy mieć z nim dobre kontakty. Zresztą też widać w różnych decyzjach europejskich, głosowaniach w Radzie Bezpieczeństwa i tak dalej. No z drugiej strony spotykamy się właśnie z takimi wypowiedziami. Czy jest sens mieć specjalne stosunki z krajem, którego elity polityczne po prostu Polski nie lubią?
Mimo wszystko jest i nie uogólniałbym, że elity polityczne po prostu Polski nie lubią. Mówmy o konkretnych osobach, które sobie pozwalają na nieakceptowalne wypowiedzi. Ale obiektywnie biorąc, w naszym interesie narodowym polskim jest, żeby mieć jak najlepsze relacje z Izraelem, i w interesie narodowym Izraela jest, żeby mieć jak najlepsze relacje z Polską. Jeżeli ktoś temu zakłóca, to szkodzi własnym krajom. Jeżeli ktoś ten proces zakłóca, to szkodzi własnym krajom. Izrael Katz jest szkodnikiem w polityce Izraela, bo mógłby zauważyć właśnie to, że Izrael zbyt wielu przyjaciół w świecie nie ma, zwłaszcza w Europie. Tendencja do antyizraelskiej polityki jest bardzo silna, zwłaszcza w zachodniej Europie, a w Europie akurat środkowej ma o wiele życzliwszych przyjaciół, w tym Polskę. Że najwięcej Izraelczyków, jeśli chodzi o Europę, odwiedza dzisiaj Polskę. Że Polska jest krajem, gdzie każdy Izraelczyk może poruszać się z identyfikacją narodową, z jarmułką na głowie, z jakąś identyfikacją na piersiach, i poruszać się zupełnie bezpiecznie, czego już nie może doświadczyć ani w Berlinie, ani w Paryżu, ani w Londynie, ani w jakimś włoskim mieście. Że oczywiście wiążą nas również więzi historyczne bardzo silne, bo ojczyzna była główną, Polska była główną ojczyzną Żydów przez kilkaset lat i tutaj powstawała wspaniała żydowska kultura. I tutaj też jest jakaś, mam nadzieję, zauważalna wśród Izraelczyków, jakieś wielkie zainteresowanie tą kulturą, fascynacja wręcz kulturą żydowską, rzadka w innych regionach świata, więc no i biznes oczywiście. Izrael jest świetnym krajem startupów, nowoczesnych technologii, chce ten biznes też eksportować i Polska jest tutaj też na tę sprawę otwarta. Mamy po prostu mnóstwo wspólnych interesów i każdy, kto sobie pozwala na takie wypowiedzi, szkodzi również własnemu krajowi.
No ale to w związku z tym teraz, bo rozumiem, że została w ogóle zakwestionowana, być może w ogóle nawet szef MSZ nie pojedzie do Izraela, tak przynajmniej wynika z dzisiejszej wypowiedzi ministra Dworczyka. Co będzie dalej? Jak pan sądzi? Jak Polska ma wyjść z tego kryzysu, żeby na przyszłość
tego typu odpowiedzi? Nie, to nie jest nasz problem. My nie musimy z żadnego kryzysu wychodzić. To Izrael musi wyjść z kryzysu, który sam sobie zafundował. Musi być reakcja stanowcza na rasistowską wypowiedź izraelskiego polityka. Akurat izraelscy politycy powinni być ostatni, którzy sobie na rasistowskie wypowiedzi pozwalają, ponieważ rasizm to jest właśnie ta ideologia, która doprowadziła do największego nieszczęścia w historii narodu żydowskiego, czyli do wymordowania 6 milionów europejskich Żydów. I powinni być szczególnie wrażliwi na to, żeby rasizmu nie było. A tymczasem wypowiedź o tym, że rzekomo jest jakiś naród, który właśnie wysysa antysemityzm z mlekiem matki, jest rasistowską po prostu wypowiedzią. I mówię, powtarzam, to nie jest nasz problem, to jest problem po stronie Izraela. Premier Izraela powinien stanowczo zareagować na to, co powiedział jego minister w jego rządzie.
Panie ministrze, już kończąc temat tych konferencji, czy nie jest tak, że jednak przed tego typu konferencją, kiedy przecież umożliwiamy tutaj Amerykanom realizowanie swojej własnej agendy politycznej w Europie, nie w każdym miejscu w tej chwili są życzliwie przyjmowani, w Monachium na przykład niekoniecznie, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy w Poranku Wnet, czy nie jest tak, że powinniśmy jednak powiedzieć naszym amerykańskim partnerom, że na przykład nie życzymy sobie w czasie konferencji mieszania skomplikowanej sprawy roszczeń ze strony niektórych środowisk żydowskich wobec Polski?
Ale my to mówimy przecież bardzo otwarcie, że ta sprawa jest zamknięta również umową z 60 roku, ale też po prostu zamknięta z punktu widzenia zwykłej sprawiedliwości. No, nie może też być tak, że kraj najbardziej zniszczony w czasie II wojny światowej, kraj, który najwięcej proporcjonalnie do liczby ludności, obok Żydów oczywiście, ale w sensie etnicznym Polacy najwięcej ludzi stracili, a w sensie obywateli po prostu najwięcej w czasie II wojny światowej w proporcji do liczby ludności przed wojną, że ten kraj ma jakieś rachunki płacić. Rachunki proszę wystawiać Niemcom, a nie Polsce. Więc ten temat jest zamknięty. Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to nie jest zauważane, że myślę, że jeszcze 3-4 lata temu taka dziennikarka amerykańska, która sobie pozwoliła na taką haniebną wypowiedź w czasie pobytu w Warszawie, czy premier Izraela, który też być może fałszywie cytowany, ale te cytaty zbulwersowały naszą opinię publiczną. Jeszcze 3-4 lata temu prawdopodobnie oni by w ogóle nie przepraszali, w ogóle nie dementowali. Dzisiaj wiedzą, że Polska jest na tyle już ważnym krajem, istotnym krajem, opinia publiczna w Polsce jest na tyle aktywna, żywa, reagująca i po prostu dobrze mieć jednak z Polską dobre relacje, bo to jest ważne również dla ich interesów, że jednak takie reakcje następują. Że są przeprosiny po 24 godzinach, są dementi, są telefony z wyjaśnieniami i tak dalej, i tak dalej. To też bardzo ciekawe zjawisko, moim zdaniem, wynikające z twardej, dobrej, mądrej polityki broniącej polskiego interesu narodowego ze strony naszego rządu.
Tymczasem w kraju, zdaje się, za chwilę będziemy mieć kolejną ofiarę strasznych rządów Prawa i Sprawiedliwości i będzie nią pan profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów w Polsce, którą podobno według mediów pan minister kultury nie zamierza przedłużać mu kontraktu na kierowanie tą placówką. Jak pan ocenia dotychczasowe kierowanie Muzeum Historii Żydów Polskich i czy rzeczywiście tak jest, że pan Dariusz Stola już nie powinien być tutaj szefem?
Sprawa jest bardzo prosta. Kiedy się kończy kadencja dyrektora instytucji kultury, najczęściej wyłania się na kolejną kadencję tego dyrektora w drodze konkursu. W sytuacji Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie organizatorów jest trzech, czyli minister kultury, prezydent miasta Warszawy i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, trzeba było uzgodnić, w jaki sposób chcemy wyłonić nowego dyrektora. I bardzo mocno to podkreślam. Mieliśmy spotkanie, uczestniczyłem w tym spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem miasta Warszawy, panem Wiślickim, szefem Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny i wszyscy się zgodziliśmy, że dobrze by było wyłonić nowego dyrektora Muzeum POLIN w drodze konkursu. I dlatego to robimy. My to oczywiście organizujemy jako Ministerstwo Kultury, bo to jest instytucja wpisana do naszego rejestru, ale oczywiście musieliśmy tę sprawę uzgodnić z innymi organizatorami. I tak jest. Więc nie ma tutaj żadnej sensacji, żadnej skłonności, żadnej tendencji. Pan Dariusz Stola, zresztą profesor Dariusz Stola, powiedział mi osobiście, że on też w tym konkursie wystartuje, więc każdy ma szansę. Każdy ma szansę, proszę się zgłaszać, przedstawić swój plan, swój dorobek i po prostu starać się o to bardzo zaszczytne i ważne stanowisko, bo to jest bardzo ważne Muzeum dla Polskiej Polityki Historycznej.
No właśnie, ale czy były częścią Polskiej Polityki Historycznej spotkania współorganizowane w tym muzeum, gdzie różni ludzie i dziennikarze na przykład dokonywali porównań między współczesną Polską a PRL-em w okresie marca 1968 roku, kiedy przypomnijmy, ludzi wyrzucano z krasy, wyrzucano za granicę i tak dalej?
Mieliśmy mieliśmy dyskusję na ten temat z dyrektorem Stolą, mieliśmy wątpliwości, zgłaszaliśmy te wątpliwości, dyrektor odpowiada za to, co robi, zrealizował tę wystawę i te obchody marcowe tak, jak zrealizował, przy naszych głosach krytycznych, nie jest to żadną tajemnicą. Oddzielam kwestię wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich od bieżącej działalności tak zwanej miękkiej. Wystawa moim zdaniem jest dobra, warto ją odwiedzać, warto ją światu pokazywać. Ona naprawdę opowiada o życiu Żydów przez kilkaset lat w Polsce. Nie jest skoncentrowana na tym, na czym są skoncentrowane siłą rzeczy, na przykład miejsca pamięci w dawnych obozach zagłady, czyli na opowieści o Holokauście, tylko właśnie na tym kilkusetletnim życiu. I tę rolę ta wystawa dobrze wypełnia, bo my musimy też walczyć o to, żeby wreszcie przełamać ten stereotyp, że Polska, jeśli chodzi o żydowskie życie, ma się kojarzyć wyłącznie z cmentarzem. To jest złe, to jest szkodliwe, bo tutaj było przede wszystkim życie i to był najbardziej gościnny kraj dla Żydów europejskich i o tym ta wystawa opowiada. Natomiast mamy pewne wątpliwości, zawsze je zgłaszaliśmy dyrektorowi otwarcie do tak zwanej miękkiej działalności, do planów tak zwanych bieżących, wystaw czasowych, konferencji, seminariów, które tam się odbywają.
A czy nie jest tak, że tak jak my Polacy powinniśmy oczywiście też nie ukrywać tego, że w naszych dziejach też były rzeczy złe, jak w dziejach każdego narodu i każdego państwa, tak na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich gdzieś powinno gdzieś tam być jakoś jednak uwzględnione, że był ten aspekt udziału części środowisk, ludzi, którzy wyszli ze środowiska żydowskiego w budowaniu komunizmu w Polsce i to w najgorszym okresie, bez jakichś antysemickich tutaj kontekstów, ale po prostu stwierdzeni faktu, tacy ludzie jak Jakub Berman istnieli.
Wydaje mi się, że na wystawie stałej takie elementy są, natomiast no, to jest oczywiście kwestia dyskusji historyków, jak tę sprawę oceniać, czy ktoś, kto się zapisał gorliwie do ruchu komunistycznego, to czy w ogóle realizuje agendę jakiegoś interesu narodowego jakiegokolwiek, tak? Czy Stalin walczył o jakieś szczególne wyniesienie Gruzji na arenę międzynarodową? Nie wydaje mi się. Każdy komunista właśnie zdradzał, można powiedzieć, dziedzictwo własnego narodu. Potem bardzo często było tak, że się opłacało jakby odkrywać to swoje pochodzenie, kiedy już się kłopoty zaczynały, tak? I tak mogło bywać. Natomiast to jest kwestia no, pewnego sporu historycznego, o co tym ludziom chodziło. Na ogół chodziło im po prostu o budowanie komunizmu, bo im się wydawało, że to jest jakiś dobry projekt dla ludzkości, a był projektem zbrodniczym.
To już wchodzimy w dyskusję historiograficzną, ale to rzeczywiście jest dylemat, jak traktować komunistów i ich świadomość narodową. Tymczasem mamy w kraju spór o historię najnowszą, również w muzealnictwie, mianowicie Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Podobno Ministerstwo Kultury zamierza je przejąć, zniszczyć i tak dalej. Czy pan zamierza je przejąć?
Nie, Europejskie Centrum Solidarności jest przejęte. Jest złamana niezależność tej instytucji, tylko nie przez nas. Przez Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska i jej liderzy organizują w tej instytucji kultury, wewnątrz tej instytucji kultury, briefingi, konferencje prasowe, wiece o charakterze polityczno-partyjnym z elementami agitacji wyborczej. 2 lutego mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. I oni złamali niezależność tej instytucji. Dyrektor tej instytucji, jeśli się kogoś obawia, to nie ministra kultury, tylko liderów Platformy Obywatelskiej, bo im na to pozwala albo udaje, że nie pozwala, bo mówi, że ubolewa, że takie wydarzenia miały miejsce, ale jakoś nie potrafi tego zatrzymać. Więc problem polega na tym, że to miała być instytucja wspólna, gdzie wszyscy dziedzice Solidarności dobrze się czują, wszyscy bohaterowie Solidarności dobrze się czują, wszyscy mają poczucie, że to jest nasza instytucja, możemy tam robić nasze upamiętniające różnego rodzaju wydarzenia, debaty, seminaria, a tak nie jest. To jest instytucja, która działa bardzo jednostronnie i jest na to bardzo wiele dowodów. I naszym celem było nie jakiś spór o pieniądze, bo tu też żeśmy oczywiście sprawę na nogi postawili z głowy, że minister kultury po prostu najzwyczajniej w świecie chce płacić tyle na tą instytucję, do czego jest zobowiązany z umowy. Płacił więcej niż wynikało z umowy. Będziemy się wywiązywać z utrzymywania tej instytucji, ale w takiej skali, w jakiej wynika to z umowy. I nie wiadomo, dlaczego prezydent miasta Gdańska płacił mniej niż minister kultury w sytuacji, kiedy ma najwięcej władzy w tej instytucji. Ma najwięcej władzy na to, jak wygląda skład rady tej instytucji, jak wygląda skład kolegium historyczno-programowego i właściwie ma, można powiedzieć, dyktatorską władzę, jeśli chodzi o decyzję, kto zostaje dyrektorem tej instytucji. Więc dlaczego jest drugim płatnikiem, a nie pierwszym? Jeśli chodzi o pieniądze, ale pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zawłaszczono instytucję, która miała być instytucją wspólną. I z tym się nie godzimy i zachęcamy zarówno prezydenta miasta Gdańska, jak i marszałka województwa pomorskiego, jak i dyrektora tej instytucji, żeby to się zmieniło. Nasza propozycja była bardzo rozsądna i uczciwa, żeby też mieć wpływ na to, kto jest zaledwie wicedyrektorem, a nie dyrektorem, i żeby był jakiś taki pion, który się będzie bardziej intensywnie zajmował dziedzictwem Solidarności lat 80. imienia Anny Walentynowicz zresztą. Bardzo skromna, ale uczciwa propozycja. Nawet ona została odrzucona. A Związek Zawodowy Solidarność, wycofuje swoich ludzi z Rady ECS-u i z Kolegium Historyczno-Programowego ECS-u, bo po prostu nie widzi tam dla siebie miejsca. Nie widzi tam dla siebie miejsca, ma poczucie wypychania. Związek Zawodowy Solidarność w Europejskim Centrum Solidarności, które miało i powinno przypominać piękną polską walkę lat 80., wielki ruch Solidarności, wielonurtowy, z różnymi bohaterami, a tymczasem tylko część tych bohaterów jest hołubionych, a część nie.
Może to jest scena historii, która wciąż jest żywa w tym roku wyborczym, ostatnim roku działalności tego gabinetu, przynajmniej przed wyborami. Jakie pan ma plany jako wiceminister, albo szczerze, jakie najważniejsze będą działania resortu?
No, dużo rocznic na przykład w tym roku, bo ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Nadal tę funkcję pełnię, ponieważ nasz program Niepodległa jest realizowany do roku 22, ponieważ powstania śląskie, powstanie wielkopolskie, zaślubiny Polski z morzem w 20 roku, wojna polsko-bolszewicka, bitwa warszawska, traktat ryski, przejęcie Śląska, Górnego Śląska dopiero w 22 roku, to wszystko jest jeszcze realizowane i będzie realizowane w ramach tego programu. Ale też mamy takie rocznice szczególne i ciekawe w tym roku, jak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chcemy światu bardzo ambitnie przypomnieć o roli i znaczeniu Polski w tym największym konflikcie w historii ludzkości. Są rocznice związane z 89. rokiem. Są rocznice związane z pierwszą pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski w 79 roku. Jest rocznica 450-lecia Unii Lubelskiej, bardzo ciekawa dla nas, dla naszych wschodnich sąsiadów. Do tych wszystkich rocznic i do różnych wydarzeń z tym związanych też się przygotowujemy, to jeśli chodzi o politykę historyczną, i będziemy przedstawiać atrakcyjne i ambitne plany z tym związane.
A czy jako poseł PiS, polityk Prawa i Sprawiedliwości, obawia się pan Koalicji Europejskiej, do której dołącza w tej chwili SLD, może dołączyć też PSL? Czy pan sądzi, że to będzie siła, która może wam zagrozić w wyborach europejskich?
Myślę, że to ciekawy ruch, że na przykład mieszkaniec strefy zdekomunizowanej w Chobielinie pod Bydgoszczą, chyba aspirujący do kandydowania do Parlamentu Europejskiego, Radosław Sikorski, będzie na jednej liście z Cimoszewiczem, z Millerem. No, krzyżyk na drogę, zobaczymy, jak to się skończy w odbiorze Polaków. Historia zatoczyła koło, mówimy o tych naszych sporach sprzed 30 lat, kiedy właśnie jakaś część dawnej elity Solidarności marzyła o tym i bardzo walczyła, żeby z reformatorskim skrzydłem PZPR-u, tak zwanym, podzielić się tak władzą, żeby właściwie już zarządzać Polską i Polakami na lata i nie dopuścić do tego, żeby kto inny ośmielił się tę władzę im odebrać, nawet w procesie demokratycznym. I dzisiaj ta historia zatoczyła koło. Rzeczywiście ci ludzie połączyli się i na wspólnych listach będą szli do Europarlamentu. Ja jestem ciekaw też, jak Cimoszewicz, czy Miller, czy tego typu osoby chcą się w Chadecji odnaleźć. Bo przypomnę, że Platforma Obywatelska jest w Europejskiej Partii Ludowej. To jest ponoć międzynarodówka chadecka w Europie. Więc nagle Cimoszewicz i Leszek Miller są chrześcijańskimi demokratami. To bardzo ciekawe.
Leszek Miller jako chadek skończy. Tak, to jest ciekawa wizja. Bardzo serdecznie dziękuję. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę w programie. Proszę Państwa, jedna rocznica i po niej muzyka. W 1229 roku podczas szóstej krucjaty król niemiecki, zresztą chociaż był Sycylijczykiem, Fryderyk II, zawarł rozejm z sułtanem Al-Kamilem i odzyskał Jerozolimę. Coś w takim duchu krucjatowym, bez żadnych aluzji politycznych, to będzie sabaton.